Gość popołudniówki.
W studiu popołudniówki Radia Zachód pani Izabela Kumor-Pilarczyk. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam państwa.
Jeszcze do niedawna pełniąca obowiązki dyrektora Regionalnego Centrum Animacji i Kultury, a od 1 lipca, od początku miesiąca dyrektorka tejże właśnie instytucji, na której zastąpiła pana Tomasza Siemińskiego. Wiele osób pamięta jeszcze wydarzenia z grudnia ubiegłego roku, kiedy to nieoczekiwanie dla wielu. Tomasz Siemiński, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji i Kultury, nie dostał przedłużenia swojego kontraktu, no i zaczęły się poszukiwania nowego szefa tejże placówki. Dlaczego zdecydowała się pani wziąć udział w tym konkursie, w tym drugim konkursie, dodajmy, bo w pierwszym pani nie wystartowała, prawda?
Tak, zgadza się. W pierwszym konkursie nie brałam udziału. Jeżeli chodzi o drugi konkurs, on był oddalony trochę w czasie, więc przemyślałam wszystko, przeanalizowałam, poznałam załogę, poznałam też i myślę potrzeby w zakresie rozbudowy Regionalnego Centrum Animacji i Kultury. No przede wszystkim też mocno weszłam w inwestycje realizowane przez centrum.
Mhm. No i wystartowała pani w tym drugim konkursie, który został rozstrzygnięty w czerwcu. Otrzymała pani 5 głosów na 9 i tak jak już mówiliśmy, od początku miesiąca pełni pani funkcję dyrektorki Regionalnego Centrum Animacji Kultury. To może na początku zapytam, w jakim stanie przejęła pani ten ośrodek, tą placówkę, bo wiele osób właśnie zwracało uwagę, że nieprzypadkowo poprzedni dyrektor został odwołany ze stanowiska. Tam między innymi zarzucano mu chociażby nieprawidłowości przy realizowanym projekcie dotyczącym rozbudowy centrum.
To znaczy tak, jeżeli chodzi o dyrektora, to nie przedłużono kadencji dyrektorowi. Mhm. Jeśli chodzi o inwestycje, jest to sprawa bardziej skomplikowana, ponieważ każda z inwestycji powinna być dostosowana do możliwości finansowych, a nie została dostosowana. Stąd unieważniono 2 przetargi i 3 ze względów formalnych, jeżeli chodzi o rozbudowę i nadbudowę Regionalnego Centrum Animacji i Kultury. To jest ta duża inwestycja. I myślę, że tutaj faktycznie pan dyrektor mógł wprowadzić wcześniej zmiany, które by spowodowały prawidłową realizację tych projektów.
A właśnie jeżeli już jesteśmy przy tych projektach i przy tych inwestycjach, one będą kontynuowane?
Tak, staram się je kontynuować. Budynek willowy, teraz prace trwają. Oczywiście jest on pod nadzorem konserwatora zabytków. Wymagał projekt też zastosowania zmian wprowadzonych, również przedłużenia projektu w zakresie rzeczowym i finansowym. Natomiast teraz prace postępują zgodnie z harmonogramem. Jeżeli chodzi o drugą inwestycję, to tutaj czekamy również na akceptację zmian przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego. I również tutaj mam nadzieję, że ta inwestycja będzie kontynuowana. Inaczej tutaj podzieliliśmy zamówienia publiczne, najpierw na roboty budowlane, scenotechnikę, a następnie na wyposażenie. I też wprowadziliśmy program oszczędnościowy, więc mam nadzieję, że uda nam się sfinalizować tą inwestycję.
Ale ona będzie już z pewnym opóźnieniem realizowana, zakończona, prawda?
Tak, zgadza się. Planujemy, aby inwestycja rzeczowo zakończyła się z końcem 2019 roku, natomiast rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu styczniu 2020 roku.
Pani dyrektor, czym przekonała pani komisję konkursową, że zdobyła pani 5 głosów właśnie na 9, pokonując między innymi takich kontrkandydatów jak pana Andrzeja Sobczaka, byłego dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, czy chociażby Tomasza Furtaka, wciąż urzędującego dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury, już nie mówiąc o byłym dyrektorze Tomaszu Siemińskim, który otrzymał w tym drugim konkursie 0 głosów.
Myślę, że tak. Na pewno nie bez znaczenia jest moje doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych, w tym dofinansowanych z Unii Europejskiej, zarówno inwestycyjnych, jak i miękkich. Następnie myślę, że też i moja koncepcja była poukładana w sposób bardzo przemyślany. Dotyczyła zmian organizacyjnych, finansowych oraz programowych. Stawiam również na innowacje w kulturze, ale innowacje połączone też z innowacjami społecznymi, ponieważ budynek willowy jest w strefie, gdzie mieszkają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i tam będziemy musieli wprowadzić szereg nowych usług po odbiorze tej inwestycji, dotyczących właśnie rewitalizacji społecznej.
Pytam o to, bo w komentarzach po ogłoszeniu decyzji komisji konkursowej pojawiały się między innymi takie opinie, że pani jest bardziej sprawnym menadżerem, a z kulturą do tej pory nie miała pani wiele wspólnego.
Tak, to prawda. Myślę, że jestem sprawnym menedżerem. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia kulturalne, zawsze mi były bliskie, bo mój pierwszy na przykład projekt, gdy byłam sekretarzem w Szprotawie, w gminie Szprotawa, dotyczył właśnie wydarzeń kulturalnych. I mało kto wie, że na przykład pierwszy festiwal Ziemia i Pieś to również za mojej kadencji w Szprotawie właśnie między innymi z tego projektu został dofinansowany. Poza tym przez cały okres mojego doświadczenia zawodowego również realizowałam projekty związane z kulturą. Mm-hmm. Wspomagałam na przykład Kronikę Ziemi Żarskiej w Żarach, ale też na przykład projekty dla Serbołużyczan. Także kultura jest mi bliska, ale myślę, że jestem sprawnie menedżerem.
No dobrze, ale oprócz właśnie realizacji tego projektu bardzo ważnego, bo też i wartego wiele milionów złotych dotyczącego rozbudowy i rewitalizacji Regionalnego Centrum Animacji Kultury i parku wokół niego. Jakie ma pani jeszcze plany na dalszą działalność właśnie tej placówki?
To znaczy tak, na pewno będę kontynuowała te programy, które są realizowane od szeregu lat, na przykład Pro Arte, które jest realizowane od ponad 20 lat, POKOT, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, który właśnie teraz będzie się odbywał. Również nie bez znaczenia jest działalność Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca, bo on ma tradycję 65-letnią. Mhm. Na pewno trzeba wzmocnić obszar badań w kulturze i na pewno trzeba wzmocnić współpracę z uczelniami wyższymi w tym zakresie, ale też i z organizacjami pozarządowymi, jak również i przedsiębiorcami, bo taki komponent również chcemy wprowadzić. Na pewno z realizacją projektów inwestycyjnych jest związana konieczność wprowadzenia nowych usług. I tutaj też właśnie w pierwszym kwartale 2020 roku zamierzam dopracować ofertę RCAK-u związaną z realizacją nowych usług. To jest na przykład z zakresu doradztwa dla instytucji kultury, ale nie tylko i menedżerów. Chcemy też tam wprowadzić nowe obszary związane z grafiką, z przemysłem kreatywnym, takim jak na przykład nowa pracownia druku. Także tutaj jest szereg obszarów, które chcemy zagospodarować w sposób innowacyjny, ale do tego będzie nam potrzebna współpraca z otoczeniem. Ta współpraca z otoczeniem w RCAK-u w mojej ocenie była rozwinięta nie we wszystkich kierunkach. Na przykład brak współpracy z organizacjami pozarządowymi, brak współpracy z również właśnie ze światem biznesu, który również zaczyna sięgać po nowe formy i spędzania czasu wolnego, ale też i chce mieć wpływ na kształtowanie naszej kultury. Mhm,
ale poprzedni dyrektor miał taką wizję, no nie unikniemy tych porównań, zawsze na początku kadencji odwołuje się do osoby, która poprzedzała dyrektorowanie następnego dyrektora, więc poprzedni dyrektor Tomasz Siemiński miał taką właśnie wizję, że Regionalne Centrum Animacji i Kultury zgodnie ze swoją nazwą ma animować życie kulturalne w regionie, nie tylko skupiać się na realizacji kolejnych projektów, kolejnych imprez i wydarzeń kulturalnych, ale właśnie także tą kulturę animować, ożywiać w regionie. Tu między innymi takie swego rodzaju mini kongresy kultury, które organizował w poszczególnych powiatach, w poszczególnych miastach, spotykał się właśnie z instytucjami kultury z danych regionów. Pani zdaniem to zdało egzamin, czy właśnie brakowało pani tego, żeby do tych spotkań zaprosić też inne osoby spoza świata kultury?
To znaczy kultura nie jest wyobcowana, więc musi współpracować z otoczeniem, więc jest potrzebny ten aspekt zaproszenia innych, bo mogą mieć inne spojrzenie. Natomiast spotkania, które prowadził pan dyrektor Siemiński, oceniam sposób, uważam, że to było dobre sieciowanie i nadal będziemy kontynuować współpracę w ramach właśnie takich spotkań. One się odbywają dwa razy do roku i będziemy zapraszać właśnie jednostki kultury działające w terenie. Mnie bardziej chodzi o to, żeby na to, co się dzieje w świecie kultury, również miały wpływ osoby, które patrzą na tą kulturę z zewnątrz, czyli takie wsłuchanie się w środowisko, myślę, że jest bardzo istotne.
Można powiedzieć, że została pani wrzucona od razu na głęboką wodę, bo rozpoczyna pani swoją kadencję, 7-letnią kadencję na stanowisku dyrektora Regionalnego Centrum Animacji i Kultury tuż u progu przygotowań, a właściwie w trakcie przygotowań do kolejnego festiwalu folkloru. Czy to w pewien sposób nie zakłóciło właśnie właśnie przygotowań do tej imprezy?
Myślę, że nie. Impreza jest przygotowana. Zaczynamy w Ochli 15 lipca o godzinie 11. Zapraszamy bardzo serdecznie Państwa. Następnie odbywają się koncerty przez 3 dni. Tutaj koncerty oczywiście w teatrze o godzinie 19. Zapraszamy również do Folkostrefy, gdzie będą gry i zabawy. Również będzie można mile spędzić czas, tak jak w poprzednich latach. Ale też poszerzyliśmy grono partnerów, czyli koncerty będą się odbywać w wielu miejscowościach województwa lubuskiego i na przykład będą w Kołatce, w Dąbiu, tradycyjnie w Łagowie, ale i w Lubniewicach i również w Konotopie.
A jakie zespoły zobaczymy w tym roku na ziemi lubuskiej, już nie tylko w Zielonej Górze?
Będą to zespoły z Bułgarii, Macedonii, Indonezji i Serbii oraz polski zespół Hulajniki, a gospodarzem będzie lubuski zespół pieśni i tańca.
Tradycyjnie, a więc zapraszamy już 15 lipca na kolejny festiwal folkloru w Zielonej Górze i nie tylko w Zielonej Górze. Szczegółowe informacje na ten temat na stronie internetowej www.rcak.pl. Tam także informacje dotyczące tego, co dzieje się w samym RCAK-u, Regionalnym Centrum Animacji i Kultury i w ogóle w lubuskiej kulturze. A gościem popołudniówki Radia Zachód była dziś nowa dyrektorka tejże placówki, pani Izabela Kumor-Pilarczyk, wybrana na kolejną 7-letnią kadencję. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Państwu.